Bywa tak, że po jakimś czasie zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Kiedy zaczynamy tak, jak trzeba coś zacząć, a potem po drodze gubi się sedno tego, co robimy. I przykład może być nawet, kiedy czytamy Biblię. Kiedy po raz pierwszy może czytaliśmy Biblię, to pewnie, z reguły chyba, czytaliśmy ją po to, żeby poznać Boga. Czytaliśmy po to, żeby dowiedzieć się tego, co ma nam do powiedzenia sam Bóg. Czy jest jakieś echo? Tak słyszę echo. Tak? Dzięki. Nie wiem, czy jest konieczne. Czuję się jak w takiej kaplicy potężnej. Raz, raz. Chyba już lepiej. Tak? Dobrze, dzięki. Albo ze zbawieniem. Na początku naszej rozumiemy, jeżeli nawracamy się, to wiemy, że to jest Bożą zasługą w całości, że niczego do tego nie dodaliśmy, że nic nie mogliśmy osiągnąć sami, żeby przyprowadzić siebie do tego miejsca, że uwierzyliśmy. Ale po czasie może pojawić się pokusa myślenia, że trochę już osiągnęliśmy w chodzeniu z Bogiem. Że nam to chrześcijaństwo tak w miarę dobrze wychodzi. I to jest właśnie pokusa tego, żeby zapomnieć, że to cały czas w całości jest Boża zasługa. I wracamy dzisiaj do listu do Galacjan i właśnie w nim jest taki problem zapomnienia o sednie. Tego, że zaczynamy dobrze, ale po czasie odchodzimy od tego, co jest podstawą. Przeczytajmy Galacjan 3 rozdział od 1 do 9 wersetu. List do Galacjan 3 rozdział od 1 do 9 wersetu. O nierozumni Galacjanie, którzy was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jedynego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duch, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Tak w ramach przypomnienia, co się działo do tej pory w tym liście, w pierwszych dwóch rozdziałach Paweł bronił Ewangelii przez obronę jej źródła. Mówi o tym, że otrzymał Ewangelię bezpośrednio od Jezusa, przez objawienie Jezusa, ukazał mu się na drodze do Damaszku, i opisywał swoje doświadczenia od momentu nawrócenia i pokazywał przez nie, że Bóg przekazał mu wszystko, czego potrzebował. Nie potrzebował innych ludzi, którzy coś by mu musieli uzupełnić. Kiedy potem opisywał wizytę w Jerozolimie, widzimy tam jedność na rzecz Ewangelii. Widzimy to, że i Paweł, i apostołowie z Jerozolimy głosili tę samą Ewangelię i to było bardzo ważne. Potem widzieliśmy sytuację z Antiochii, z kościoła w Antiochii, gdzie Paweł interweniował, dlatego że Piotr sprzeciwił się Ewangelii w tym, jak zachował się wobec innych wierzących z pogan. I to wszystko podkreślało źródło i znaczenie Ewangelii, a pod koniec drugiego rozdziału przychodził już do treści Ewangelii. W szczególności do tej nauki o usprawiedliwieniu z wiary, takiej podstawowej nauki składającej się na fundament Ewangelii. Na tym, że sprawiedliwość przed Bogiem nie bierze się z naszego posłuszeństwa, ale bierze się z polegania na sprawiedliwości Chrystusa. I że dzięki Jego śmierci prawo nie ma już nad nami mocy. Bo my także umarliśmy dla prawa z Chrystusem, dlatego że prawo, Jego wymagania wobec nas spełniły się i w Jego życiu, i w Jego śmierci. Czyli w tych dwóch pierwszych rozdziałach Paweł opisał źródło autorytetu, skąd wiemy w ogóle, co jest prawdą, w szczególności prawdą Ewangelii. Opisał jej treść, a teraz wraca do Galacjan, do ich doświadczenia. Pisał o swoim doświadczeniu, a teraz pisze o ich doświadczeniu. I pokazuje im właśnie to, że oni dobrze zaczęli. Ale potem w mocnych słowach pokazuje im, że dali się zwieść. Na początku w tych pierwszych pięciu wersetach widzimy kilka takich pytań, retorycznych pytań, pytań, które są oczywiste, jeżeli chodzi o ich odpowiedź. Pytań, które mają pobudzić ich do myślenia. Pokazać im, że to, co teraz robią, w ogóle nie ma sensu. Że tak jak dobrze zaczęli, tak teraz idą w przeciwnym kierunku. Natomiast większość tego rozdziału zajmuje argument z Pisma, nie z doświadczenia Galacjan. I Paweł przede wszystkim sięga po przykład Abrahama jako tego modelu wiary, modelu usprawiedliwienia przez wiarę. I my też dzisiaj spojrzymy na kilka wersetów z jego udziałem. Dalsza część tego rozdziału także wiele razy pojawia się tam Abraham. I to jest bardzo ważna postać, bo do niej odwoływali się wszyscy Żydzi. Także ci, którzy w Galacji próbowali zmuszać do obrzezania pogan, no bo przecież Abraham był pierwszym obrzezanym. Więc skoro tak, to pewnie to jest coś ważnego i trzeba to zrobić, skoro on także to zrobił. I to jest fragment, który ostrzega także nas dzisiaj, żeby nie dać się oczarować, omamić temu, co odbiega od Ewangelii i żeby samemu nie odbiec od Ewangelii. Żeby nie polegać na Bożym działaniu tylko w momencie nawrócenia, ale także przez cały czas naszego chrześcijańskiego życia. Ten rozdział zaczyna się od takiego ponownego zwrotu do Galacjan. Ostatni raz Paweł zwracał się do nich bezpośrednio w pierwszym rozdziale, 11 wersecie. Tam ich nazwał braćmi, natomiast już wtedy wyrażał takie zdziwienie, czemu tak szybko dają się odwieść, więc już wtedy było tak dosyć ostro. A teraz jeszcze podostrzył, jeszcze mocniej do nich się zwrócił. Czytamy: nierozumni Galacjanie. To tak słabo do braci i siostr zwróci się nierozumni Galacjanie. Ale niektóre sytuacje wymagają takiego zwrotu, takich mocnych słów, żeby otrzeźwić, pobudzić kogoś do myślenia. Przy czym nie chodzi o to, że Paweł twierdził, że brakuje im inteligencji, że mają ograniczone zdolności umysłowe. To nie jest tego rodzaju słowo. To jest słowo, które oznacza kogoś, kto potrafi myśleć, ale kto nie używa swojego rozumu, swojego umysłu, żeby połączyć pewne fakty, żeby jakieś wnioski prawidłowe z tego wyciągnąć. Przykład. Jezus użył tego słowa, kiedy był po swoim zmartwychwstaniu, kiedy szedł drogą do Emaus razem z dwoma uczniami, którzy nie wiedzieli, że to jest Jezus, którzy to uczniowie dzielili się z Jezusem swoim rozczarowaniem, którzy mówili: no my się spodziewaliśmy, że On odkupi Izraela, a już od trzy dni minął zabity. Nawet powiedzieli Jezusowi, że część uczniów widziała pusty grób, więc mogliby się domyślić, że coś już się wydarzyło. Ale nie połączyli tych faktów, nie połączyli tego, że Jezus wcześniej im to już zapowiedział. I właśnie wtedy Jezus powiedział im: o głupi, to jest to samo słowo, o głupi, nierozumni i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli tak jak powiedział im, że mogliście połączyć te kropki, mogliście zrozumieć, że to, co mówili prorocy, to, co ja także wam wcześniej mówiłem, że to się wydarzyło, skoro słyszeliście już o pustym grobie. No i Paweł mówi coś podobnego. No bo Galacjanie mieli dobrze wyłożoną Ewangelię. To Paweł zakłada tam kościoły. On dzielił się Ewangelią. Oni ją przyjęli. On ich potem nauczał. I teraz zachowują się tak, jakby o tym wspomnieli. Jakby ktoś odebrał im rozum. Dochodzili do wniosków, które wprost zaprzeczały Ewangelii. Dlatego Paweł pyta: kto was tak omamił? Dosłownie można powiedzieć, jest takie słowo, które bierze się z pogańskiej magii. Tam Paweł mówi: kto was zaczarował? Kto was oczarował? Tak irracjonalne było ich zachowanie, że wydawało się, że właśnie ktoś ich zaczarował. Dokładnie ono się bierze, to słowo, z takiego motywu rzucania na kogoś złego spojrzenia. W niektórych kulturach, legendach pojawia się chociażby bazyliszek. Tak źle spojrzy na kogoś i już jest problem. To właśnie jest to słowo. Oni wydawali się wręcz zahipnotyzowani. Ktoś ich po prostu rzucił na nich zły urok. Dlatego są w takim miejscu. A przecież przed ich oczami wymalowany został obraz Chrystusa ukrzyżowanego. To słowo z kolei pochodzi z takiego zwyczaju wieszania ogłoszeń w miejscu, na które wszyscy widzą. Czyli powieszania ogłoszenia tak, żeby wszyscy mieli do niego dostęp. Więc Ewangelia była dla nich tak wyraźna, jakby wisiała w miejscu, na które wszyscy patrzą. Czyli przez głoszenie Pawła, no bo nie malował przed nimi obrazu, ale przez to, że on głosił, przed oczami mieli to, co najważniejsze. Mieli to, że jest sednem, jest odkupienie z grzechów dzięki ofierze Jezusa. Przed oczami mieli to, że usprawiedliwienie przed Bogiem jest na podstawie wiary w to, czego dokonał Chrystus. Ale ktoś ich zaczarował i stracili to z oczu. I właśnie wtedy pojawia się ryzyko odejścia od Ewangelii, kiedy tracimy z oczu krzyż. Kiedy ktoś pokazuje nam jakąś wersję chrześcijaństwa, której ważniejsze wydaje się coś innego. Słyszałem kiedyś takiego pastora, który krytykował ludzi za to, że oni chcieli słyszeć więcej krzyża w kazaniach. Dziwne, ale pastor mówiący do kościoła, że czemu ludzie dopraszają się głoszenia o krzyżu. Jeszcze próbował wyjaśniać, dlaczego według niego ludzie prosili o to, żeby słyszeć o krzyżu. Powiedział, że wołają o krzyż po to, żeby znowu poczuć się ukarani i obciążeni. Myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Że my i chcemy, i potrzebujemy słyszeć o krzyżu, bo wtedy widzimy, że nie będziemy już ukarani. Bo wtedy rozumiemy, że Chrystus wziął na siebie nasz grzech. I to uwalnia nas, a nie znowu sprowadza nas winę. I to potrzebujemy widzieć cały czas przez nasze chrześcijańskie życie. Dokładnie tak, jak list do Hebrajczyków przedstawia to w 12 rozdziale. W tej metaforze biegu, która mówi o tym, tak jak czytaliśmy na początku nabożeństwa, że tym, co nas usidla, jest wszelki ciężar i grzech, ale mamy biec, patrząc na Jezusa, który jest i sprawcą, i dokończycielem naszej wiary. Czyli nie jest potrzebny tylko na początku, żeby nas rozpędzić, jest potrzebny przez cały czas tego biegu. I tam autor tego listu także pisze o Chrystusie ukrzyżowanym. To jest ważne. W drugim wersecie widzimy, że mamy patrzeć na Chrystusa, który wycierpiał krzyż. Więc to patrzenie, pamiętanie o Chrystusie, o Jego krzyżu, ma nam pomóc dźwigać nasze trudności, żebyśmy my nie upadli na duchu utrudzeni. No ale czasem w tym biegu możemy spotkać ludzi, którzy chcą nam pokazać coś ich zdaniem lepszego. Próbują nas zachęcić, zaczarować swoją charyzmą, próbują zahipnotyzować aranżacją swoich spotkań. Wszystko jest tak dopracowane, żeby tak jakbyśmy byli na jakimś wydarzeniu motywacyjnym. Gdzie wszystko zaplanowane pod jakiś efekt, wszystko dobrane zgodnie z planem, pieśni, przejścia, wystrój sali, żeby tak nakręcić ludzi do jakiegoś działania, ale nie przez krzyż Chrystusa, ale przez całą tą otoczkę, która to ona ma pracować na jakiś efekt, do czegoś nas zachęcić. A krzyż Chrystusa? Przykład takiej jednej wypowiedzi osoby, takich mówców z tak zwanego duchu wiary. Miles Monroe, już nieżyjący przedstawiciel tego duchu, powiedział, że nasi znajomi z pracy nie nawracają się dlatego, że my głosimy im Chrystusa. Powiedział, że ludzie nie chcą słuchać o krzyżu ani o krwi. Pewnie niektórzy nie chcą rzeczywiście. Ale powiedział, że nawróciliby się wtedy, gdybyśmy mówili im o tym, że oni mogą być częścią Królestwa Bożego, tak jak on to rozumiał, czyli że możemy panować nad okolicznościami, że możemy kontrolować nasze finanse i nasze emocje, bo to jest to, czego ludzie chcą słuchać, a nie o krzyżu, a nie o krwi Chrystusa. Jest tylko przykład, ale różne rzeczy mogą nam odsuwać sprzed oczu Chrystusa ukrzyżowanego. I Galacjanie też zmagali się z jedną z takich wersji fałszywych Ewangelii, dlatego Paweł zada im drugie pytanie, w zasadzie drugim. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Więc Paweł zawęża ten problem do jednego pytania. Chce się skupić na tym, co jest najważniejsze. I mówi Galacjanom, powiedzcie mi jedną rzecz. W jaki sposób otrzymaliście ducha? Jak to się stało, że zamieszkał w was Duch Święty? Czy to jest zasługą tego, że wy coś zrobiliście, że pełniliście uczynki prawa? Czy może utrzymaliście ducha przez słuchanie z wiarą? To oczywiście pytanie retoryczne. Paweł wiedział, jaka jest odpowiedź, ale on chce ich zmusić do myślenia. Tak jakby powiedział im, no połączcie te kropki. Jak to się wydarzyło? Pomyślcie o tym, co się działo, kiedy głosiłem wam Ewangelię. Czy wtedy na początku potrzebowaliście prawa, posłuszeństwa prawu, żeby otrzymać Ducha Świętego? I czemu w ogóle takie pytanie? Skąd pojawił się ten problem? Jeśli nie pamiętamy, to pojawili się tam w Galacji Żydzi, którzy zmuszali ich do polegania na prawie. W szczególności pogan, którzy nie byli obrzezani, powiedzieli im, że muszą być obrzezani, żeby mogli być zbawieni. I Paweł pokazał im, że w tym nie ma żadnej logiki. Że przecież dostali Ducha Świętego wtedy, kiedy uwierzyli. Nie dostali go dlatego, że wtedy się obrzezali. Nie dostali go dlatego, że odrzucili jedzenie wieprzowiny albo że zaczęli obchodzić Paschę czy inne żydowskie święta. Nie dostali Ducha Świętego dlatego, że porzucili swoje stare życie, grzeszne życie. Dlatego, że Ducha Świętego nie dostajemy dopiero wtedy, kiedy my sami uprzątniemy swoje życie. Duch Święty nie przychodzi wtedy, kiedy my sami rozprawimy się już ze swoim grzechem. To właśnie jest rolą Ducha Świętego, żeby nam w tym pomóc. Żeby dać nam moc do tego, żebyśmy my mogli pokonać grzech w swoim życiu. Bo to trochę tak, jakby powiedzieć, że ja wynajmę ekipę remontową do mieszkania, jak już sam je odnowię. Jak je odnowisz, no to po co ci ekipa remontowa? To oni mają przyjść po to, żeby właśnie wykonać tą pracę. To podobnie Duch Święty. On nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. On jest tym, który daje moc, żebyśmy mogli być przemienieni. Czyli jest źródłem, jest początkiem przemiany, a nie jest jej celem, nagrodą. Jest także tym, który zabezpiecza nasze zbawienie. Paweł pisał o tym na początku innego listu, listu do Efezjan. Efezjan 1:13-14. Tam pisze właśnie o roli Ducha Świętego. Że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym i że Bóg poręczył, zagwarantował nasze zbawienie tym, że dał nam Ducha Świętego. A dał go tym, którzy znowu usłyszeli Ewangelię i uwierzyli w Chrystusa. Czyli to samo, co w Galacjan, przez słuchanie z wiarą. Przez to, że słyszeli Ewangelię i uwierzyli w Chrystusa. A dalej w Galacjan znowu Paweł sugeruje, że chyba nie użyli rozumu. Werset trzeci. Czy aż tak niedozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. W tym kończeniu na ciele nie chodzi o to, że oni upadali w grzech. Tak czasem możemy kojarzyć ciało jako poddanie się pokusom naszego ciała. Tak jakby oni byli najpierw posłuszni, a potem mi się odechciało. Paweł mówi o ciele w innym znaczeniu. W znaczeniu polegania na swoich uczynkach, na swoich uczynkach swojego ciała, takich pozytywnych powiedzielibyśmy. Ale skoro otrzymali Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą, to dalsze życie też ma polegać na wierze. Czyli nie jest tak, że zaczynamy na duchu, a potem musimy przejść na własne zasilanie i czerpać z własnego ciała, swojej siły, czyli z tego, co sami robimy. Bo Duch Święty nie jest jak rozrusznik, takie porównanie przyszło mi do głowy. Nie jestem może dobry z motoryzacji, ale mniej więcej kojarzę, do czego służy rozrusznik w samochodzie, do tego, żeby uruchomić potem silnik, tak, i żeby on sam później działał. Tak? Dobrze rozumiem? Więc Duch Święty nie jest jak rozrusznik w samochodzie. Że on zaczyna, a potem my musimy dać radę sami. Ani nie jest jak rozrusznik w ciele, taki serca, który potrzebny jest czasem, żeby nam pomóc wtedy, kiedy serce nie wyrabia. Duch Święty jest potrzebny przez cały czas, od początku do końca. Czyli całe nasze zbawienie opiera się na tym samym. Źródło jest w Bogu. Otrzymujemy zbawienie przez słuchanie z wiarą, a nie przez posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest wynikiem, jest owocem. To jest bardzo ważna różnica, dlatego że prawdą jest, że Ewangelia wzywa nas do innego życia. Bóg wzywa nas do świętości. Biblia mówi nawet, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Bardzo poważne słowa. Więc nie można spłycić Ewangelii do tego, jakby nie wiązała się w ogóle ze zmianą życia. Jakby można było przyjąć Ewangelię bez, jako taką ideę po prostu, rozumową. Bez wpływu na nasze zachowanie. Jeżeli prawdziwie przyjęliśmy Ewangelię, to doświadczamy prawdziwej przemiany. Ale nie można mylić tego owocu z korzeniem. Żeby pojawił się owoc, korzeń musi być we właściwym miejscu. Musi być osadzony w glebie. Musi mieć dostęp do składników mineralnych, żeby z nich czerpać i żeby potem owoce mogły się pojawić i rosnąć, i dojrzewać. I to jest coś, czego potrzeba cały czas w roślinie. Jeżeli drzewo jest chore, ma chore owoce, to rozwiązaniem nie jest skupienie na owocach. Czyli nie jest tak, jak jabłoń jest chora, to weźmiemy jabłka ze zdrowego drzewa i powiesimy je na chorym drzewie i wszystko załatwione. Problem jest głębiej. Problem jest u korzenia. Problem jest w naszym sercu. Na przykład, jeżeli ktoś ma problem z językiem, wulgarnym językiem, to rozwiązaniem nie jest zastąpienie wulgaryzmów innymi słowami. Jakimś, nie wiem, łagodniejszym słowem, zabawnym słowem, motyla noga zamiast jakiegoś wulgarnego słowa. To jest skupienie na owocu, a nie na tym korzeniu problemu. Korzeń jest w sercu, to z serca wypływają nasze słowa, które później inni także słyszą. Więc trzeba skupić się na korzeniu, a zawsze sprowadza się to do zaufania Bogu, Jego obietnicom, do polegania na ofierze Chrystusa, na tym, co uczynił. To jest to, co zachęca nas do innego życia. To przemienia nasze życie. Więc całe zbawienie jest dziełem Bożej łaski, nie tylko moment nawrócenia, ale cały proces tak zwanego uświęcenia, czyli tego procesu stawania się bardziej podobnym do Chrystusa. I Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jest sprawcą nawrócenia i dokończycielem naszej wiary, jak mówi Hebrajczyków 12. Więc ważne jest trzymanie się tej samej nadziei, co na początku. A być może Galacjanie myśleli sobie, że przez obrzezanie staną się bardziej duchowi. Są takie rzeczy, które wyrażają naszą pobożność. Natomiast jeżeli z nich uczynimy podstawę naszej nadziei, to staną się ciężarem. Jeżeli powiemy sobie na przykład, że chrześcijanin musi modlić się codziennie przez ileś minut albo ileś godzin, że codziennie musi przeczytać ileś rozdziałów Biblii, a jeżeli tego nie zrobi, to jest jakaś wątpliwość co do naszego zbawienia, to wtedy nakładamy sami na siebie ciężar. I zamiast służyć w wolności Panu Bogu, wracamy do pracowania na swoją, na Bożą przychylność. I pewną formą takiego zniewolenia jest nawet tak zwana Ewangelia Dobrobytu. Ona kojarzy się bardzo tak lekko, ale to wcale nie jest lekkie. W istocie to jest nakładanie na siebie ciężaru prawa, dlatego że taka Ewangelia Dobrobytu, która nie jest Ewangelią, uzależnia otrzymanie czegoś od Boga w zamian za nasze posłuszeństwo. Na przykład Bóg pobłogosławi tobie materialnie, jeżeli ty będziesz dawać na konkretną służbę. Bóg uwolni ciebie z choroby, jeżeli ty w to bardziej uwierzysz. To jest tym bardziej okrutne, dlatego że Biblia nawet tego nie obiecuje. A to wzbudza w ludziach poczucie winy, dlatego że nie mają zdrowia, nie mają bogactwa. Biblia mówi nam coś innego, mówi nam nawet wprost, że będziemy doświadczać trudności. I o tym wydaje się mówić kolejny werset czwarty w Galacjan. Galacjan 3:4. Czy daremne były tak liczne wasze doznania, czy doświadczenia, czy cierpienia? Rzeczywiście byłyby daremne. Powiedziałem, że ten werset wydaje się mówić o cierpieniach, dlatego że Paweł pisze o tym, że czegoś doświadczali. I najczęściej ten czasownik właśnie oznacza cierpienia. I wiemy, że Paweł sam doświadczał w Galacji cierpień. Doświadczał tego, że był wypędzany z miast na tym terenie. Nawet w jednym z nich był ukamienowany. Więc kościoły funkcjonowały tam w takim dosyć niebezpiecznym otoczeniu. To nawet sugeruje sam list do Galacjan w 4 rozdziale, gdzie Paweł mówi, że wtedy też miało miejsce prześladowania wśród nich. Tak można wyciągnąć wniosek z 4 rozdziału tego listu. No i z tego wynika pytanie, czy te wszystkie cierpienia wcześniejsze były na darmo? Bo gdyby poddali się obrzezaniu, mogliby uniknąć prześladowań. Wiemy to z końcówki tego listu, dlatego że Paweł w 6 rozdziale pod koniec tego listu pisze, że ci, którzy zmuszali do obrzezania, że oni sami robili to po to, żeby uniknąć prześladowań. Czyli jeżeli ktoś w kościele trzymał się prawa mojżeszowego, to miał spokój, ale jeżeli ktoś tego nie robił, narażał się Żydom w tych miastach. I Galacjanie tego już doświadczali. Więc gdyby teraz ulegli presji, to tamte ich cierpienia poszłyby na marne. Ale Paweł ma nadzieję, że jest inaczej. Druga część tego wersetu, ona łagodzi tą pierwszą. On pisze, że rzeczywiście byłyby daremne, tak jakby mając nadzieję, że nie będą daremne. Zresztą cały ten fragment, on sugeruje, że Paweł ufa, że oni zaczęli w duchu, więc to jest pytanie retoryczne. On im chce pokazać, że gdybyście teraz zrezygnowali, to to pójdzie na marne. Czyli chce im pokazać, że ich cierpienie miało znaczenie. Chcę im przypomnieć, że oni byli gotowi ponieść koszt trzymania się prawdy Ewangelii i gdyby teraz w tym miejscu się poddali, to tak by powiedzieli, że tamto nie miało sensu. I to jest bardziej subiektywny argument, ale takie spojrzenie także u nas, w naszym życiu, na wcześniejsze doświadczenia może nam pomóc w obecnych wyzwaniach. Bo jeżeli dzisiaj obraz Chrystusa ukrzyżowanego jest zamglony w naszych oczach, to może nam pomóc odświeżenie sobie pamięci. Przypomnienie sobie tego, co kiedyś poświęciliśmy w chodzeniu z Bogiem. I podobno zachętę do wytrwałości daje nam list do Hebrajczyków, Hebrajczyków 10:32. Tam też autor tego listu zachęca właśnie w bardzo podobny sposób. Hebrajczyków 10:32. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. I dalej wymienia konkretne utrapienia, konkretnie z czym się zmagali. Byli znieważani publicznie, cierpieli udręki, tracili majątek z powodu pójścia za Chrystusem. A 35 werset podsumowuje: nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Czyli wtedy widzieliście w swoim życiu, że było warto. I my też możemy sobie przypomnieć jakieś rzeczy, z których być może rezygnowaliśmy w przeszłości. I to nam może pomóc zobaczyć, że nie warto się cofać, żeby być wytrwałym, żeby spełniać wolę Bożą, a potem dostąpić tego, co Bóg obiecał. I ostatnie pytanie retoryczne, werset 5. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą? Możemy zauważyć, że to jest bardzo podobne pytanie do wersetu drugiego, więc to pokazuje, że to jest główne pytanie Pawła w tym fragmencie. To jest ta jedna rzecz, której on chce się dowiedzieć, a właściwie chce, żeby oni o tym pomyśleli. Z tym, że tym razem Paweł pisze z perspektywy Boga, bo pyta, czy Bóg daje ducha i czyni cuda na podstawie uczynków, czy robi to na podstawie wiary. I my odpowiedź widzimy wyraźnie w Dziejach Apostolskich. Nie tylko w Galacji, ale też w innych miejscach. Widzimy, że Duch Święty stępował na ludzi wtedy, kiedy oni słuchali głoszenia Ewangelii. Nawet nie mieli czasu ruszyć się z miejsca. Po prostu dostawali Ducha Świętego, kiedy na nich stępował, kiedy oni słuchali Ewangelii. I także wiemy, że działy się różne cudowne rzeczy. W kilku miejscach widzimy opisy osób, które mówiły innymi językami. Są opisy osób, które były uzdrawiane. Jeden z takich cudów też widzimy w Galacji. Dokładnie w Listrze, w jednym z miast tego regionu. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich od 8 wersetu widzimy opis człowieka, który cierpiał na bezwład nóg. Był chromy od urodzenia. I Paweł utkwił z nim wzrok i zobaczył, że ma wiarę, żeby być uzdrowionym. Czyli również takie rzeczy działy się właśnie na podstawie słuchania z wiarą. Więc mieli dużo dowodów na to, że Bóg błogosławi im niezależnie od ich uczynków. Więc to była część tego fragmentu skupiona na ich doświadczeniu. A potem Paweł przechodzi od tego doświadczenia Galacjan do takiego argumentu z Pisma. Konkretnie z historii Abrahama. Jego przykład także pokazuje, że nigdy nie było innej drogi zbawienia niż z łaski przez wiarę. I to jest ważny argument, dlatego że Stary Testament w oczach wielu osób wydaje się podkreślać tak znaczenie prawa, tak jakby prawo było podstawą. A to nie jest prawdą. I pewnie Żydzi używali przykładu Abrahama po to, żeby mówić właśnie, że obrzezanie jest ważne, że trzeba być obrzezanym. W końcu Abraham był pierwszym, który został obrzezany, a był ich ojcem, tak jakby tego narodu. Ale mimo tego, że był obrzezany, on był modelem tak naprawdę zbawczej wiary. A to dlatego, że w jego czasie nie było jeszcze prawa. A to dlatego także, że był obrzezany długo po tym, jak uwierzył Bogu. Jak zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Więc najpierw był usprawiedliwiony dzięki wierze, a co najmniej kilkanaście lat później dopiero został obrzezany. I Paweł tutaj odwołuje się do sytuacji z 15 rozdziału Księgi Rodzaju. To był moment w życiu Abrahama, kiedy on myślał, że jego dziedzicem będzie jego sługa. On stracił nadzieję na to, że będzie miał dzieci. Był już w podeszłym wieku. Natomiast w tej sytuacji, w tym rozdziale 15, Bóg zapewnia go o tym, że będzie miał potomstwo, swoje potomstwo. I pokazał mu wtedy gwiazdy na niebie, kazał je policzyć i powiedział: tak liczne będzie potomstwo twoje. Czyli też wymalował przed oczami Abrahama obietnicę, Abraham w nią uwierzył i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Wtedy, kiedy Abraham jeszcze niczego nie zrobił, po prostu uwierzył obietnicę licznego potomstwa. Dość dalej widzimy nawet, że mieli Sarą swój pomysł na to, jak to osiągnąć. Posłużyli się niewolnicą Hagar. Więc to pokazuje, że wiara Abrahama nie była jeszcze zbyt solidna w tym momencie. Ale i tak został usprawiedliwiony dzięki wierze. I kluczowy jest czas, kiedy to się wydarzyło, bo to było co najmniej kilkanaście lat przed jego obrzezaniem i ponad 400 lat przed nadaniem prawa Mojżeszowi. Więc to pokazuje, że wiara zawsze miała pierwszeństwo. Dlatego usprawiedliwienie w oparciu o wiarę, a nie o posłuszeństwo, jest w oparciu o wiarę, a nie o posłuszeństwo prawo. I jak mówi kolejny werset, z tego możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. No Paweł tutaj używa takiego męskiego języka, synowie, synami, bo to się wiąże z dziedzictwem, z dziedziczeniem. Taka była praktyka, że właśnie synowie dziedziczyli majątek, więc chodzi o podkreślenie tego, że chodzi o dziedziczenie obietnic, które otrzymał Abraham. Natomiast są one dla wszystkich, którzy wierzą. I dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla Żydów, i dla pogan. Bo Żydzi mówili o sobie, że oni są dziećmi Abrahama, że Abraham jest ich ojcem. Ale Nowy Testament pokazuje nam, że nie każdy z nich był tak naprawdę dzieckiem Abrahama. Czyli z jednej strony dzieci Abrahama było mniej niż im się wydawało, niż się Żydom wydawało, bo nie każdy Izraelita był rzeczywiście dzieckiem Abrahama. Ale z drugiej strony było ich więcej. Dlatego, że dziećmi Abrahama byli także poganie. Ci z innych narodów, którzy także mieli wiarę taką jak Abraham. I to było widoczne już w historii właśnie Abrahama w wersecie 8. Galacjan 3:8. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Paweł wraca do jeszcze jednej obietnicy, do początku 12 rozdziału Księgi Rodzaju, do czasu, kiedy Bóg wezwał Abrahama z jego ziemi i powiedział, żeby wyszedł z tej swojej ziemi i od swojej rodziny do ziemi, której Bóg mu wskaże. I powiedział, że uczyni go wielkim narodem i będą w nim błogosławione wszystkie narody ziemi. Największym błogosławieństwem jest usprawiedliwienie. To wynika z tego, jak Paweł o tym pisze, że używa zamiennie tych czasowników. Mówi: Bóg z wiary usprawiedliwia pogan i będą błogosławione wszystkie narody. Więc zamiennie używa usprawiedliwia i błogosławione. I oczywiście nie chodzi o wszystkich ludzi na ziemi, tylko o tych, którzy będą mieli właśnie wiarę taką jak Abraham. Więc w tym sensie jesteśmy błogosławieni w nim jako jego dzieci. Paweł potem będzie to rozwijał w tym liście, mówiąc, że chodzi o błogosławieństwo, co przychodzi przez potomka Abrahama, czyli przez Chrystusa. W nim, w jego potomstwie przychodzi to błogosławieństwo. Natomiast Abraham jest takim modelem usprawiedliwienia przed Bogiem. Bo on nie potrzebował ani obrzezania, ani prawa. Potrzebował wiary w Boże obietnice. Więc jego przykład jest kluczowy dla zrozumienia Ewangelii i dla miejsca narodów, pogan, w Bożym planie zbawienia. Bo to pokazuje, że Galacjanie nie musieli przyjmować żydowskich praktyk. Że nie potrzebowali obrzezania. Że nie musieli stosować do podziału na czyste i nieczyste zwierzęta. Że nie musieli traktować soboty jako dnia, kiedy nie można pracować. I my też tego nie musimy. Błogosławieństwo usprawiedliwienia jest z wiary, a nie z tego, że staniemy się tak jak Żydzi. Czyli duchowe błogosławieństwo otrzymują ci, którzy wierzą tak jak Abraham i wszyscy dostępują tego błogosławieństwa wspólnie. Czyli nie ma dwóch ludów bożych, jest jeden Boży lud Starego i Nowego Testamentu. To jest też ważne nauczanie, które Paweł będzie rozwijał w tym liście. Natomiast to ma znaczenie także w kwestii innych obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. Że wszyscy otrzymują to samo. Że w Nowym Przymierzu nie ma znaczenia nasze pochodzenie. I mówię o tym, bo niektórzy uważają, że część obietnic danych Abrahamowi dotyczy tylko Żydów. Że odnoszą się do obecnego narodu Izraela. Na przykład, że Bóg będzie błogosławił tym, którzy błogosławią dzisiejszemu Izraelowi. To można czasem usłyszeć. Jest wiele środowisk, które właśnie tak mówią, że to jest szczególne wezwanie dla nas, żebyśmy błogosławili Izraelowi, bo wtedy Bóg będzie błogosławił nam. Ale Paweł pisze, że błogosławieństwa z Abrahamem dostępują ci, którzy są ludźmi wiary, którzy wierzą tak jak Abraham, a nie ci, którzy są jego biologicznymi potomkami. I warto jeszcze doprecyzować, co to znaczy, że wierzą jak Abraham. To nie chodzi o to, że wierzą w jednego Boga. Niektórzy mogą powiedzieć, że skoro Abraham wierzył w jednego Boga, to tak, że ci, którzy wierzą podobnie w jednego Boga, dostępują tego błogosławieństwa. No, taką wiarę mają też Żydzi w jednego Boga. Ale jeżeli odrzucają Jezusa, nie będą błogosławieni. Współcześnie Kościół katolicki idzie nawet dalej, mówiąc o tym, że czy dając nadzieję nie tylko Żydom, ale nawet muzułmanom przez związek z Abrahamem. To oczywiście jest współczesne nauczanie tego Kościoła sprzed 60 około lat, z czasu II Soboru Watykańskiego, kiedy było dużo reform w tym Kościele. Ale tam pojawił się taki dokument, który mówi o tym, że muzułmanie wyznają, oni wyznają, że trzymają się wiary Abrahama i wraz z nami, katolikami, bo to jest katolicki dokument, czczą jedynego Boga. Ten dokument nie mówi o tym, że z tego powodu na pewno będą zbawieni, ale mówi, że oni mogą być zbawieni, jeżeli sami nie poznali Ewangelii. Nie o taki związek z Abrahamem nam chodzi. Abraham został usprawiedliwiony na podstawie wiary w Boże obietnice i to były obietnice, które wymagały nadejścia potomka. Nawet Jezus później w Ewangelii Jana mówi o tym, że Abraham oglądał jego dzień i radował się z tego powodu. Więc Abraham w jakiś sposób rozumiał, że pojawi się Mesjasz. Prawdopodobnie chodzi o historię, kiedy on miał ofiarować Izaaka. Bo w tej historii widzimy wiarę Abrahama w to, że Bóg zapewni sobie ofiarę. Więc w pewnym sensie on miał przed sobą wymalowany obraz Chrystusa ofiarowanego. Bo widział ten obraz w swoim umiłowanym synu. I uważam, że właśnie chodzi o tę historię, dlatego że w niej po raz kolejny Bóg powtarza Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody, a nawet więcej, po tej historii właśnie, pierwszy raz Bóg mówi, że będą błogosławione w jego potomstwie, czyli pojedynczej. A list do Galacjan mówi, że chodzi o potomka, którym będzie Chrystus. Więc to było coś więcej niż tylko wiara w to, że Bóg będzie błogosławił. To była wiara, że będzie błogosławił przez potomstwo. A dokładnie właśnie przez Chrystusa, przez ofiarę, którą zapewni sam Bóg. Bo od początku, samego początku podstawą usprawiedliwienia była wiara w Boże obietnice. I Galacjanie też o tym wiedzieli. Wiedzieli o tym od początku swojego nawrócenia. Dlatego, że Bóg dał im Ducha Świętego wtedy, kiedy oni uwierzyli Ewangelii. Dlatego, że Bóg czynił wśród nich cuda, kiedy oni uwierzyli Ewangelii. Zaczęli żyć z Chrystusem, polegając na Jego dziele. Byli gotowi znosić prześladowania z tego powodu. Ale ktoś odsunął im przed oczu Chrystusa ukrzyżowanego. I dali się przekonać, że trzeba coś więcej, że potrzebują czegoś jeszcze. Że krzyż, okej, ale on nie wystarcza. I to jest stałe zagrożenie w Kościele. Takie niedocenianie sedna Ewangelii i szukanie dodatków. Może przekonanie, że potrzebujemy jakichś dodatkowych praktyk, które uczynią nas bardziej pobożnymi. Że musimy mieć jakieś nowe doświadczenia, które wzniosą nas na wyższy poziom duchowości. Ale cały czas potrzeba nam tego samego. Zaufania w skończone dzieło, odkupienie na krzyżu. Bo tylko to daje nam usprawiedliwienie. I tylko to sprawia, że coraz bardziej stajemy się podobni do Chrystusa. Więc Biblia naucza tego od początku, że nie uczynki prawa, ale słuchanie z wiarą dają usprawiedliwienie. A Abraham jest takim modelowym przykładem. Jako ojciec ludzi z wiary, wiary z wszystkich narodów. Więc tak jak Abraham ujrzał i radował się na dzień Chrystusa, tak my wpatrujmy się w ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Amen.